Rozdział pierwszy. Decyzje. Źródłem ludzkiej mocy nie jest ani siła fizyczna, ani potęga umysłu, lecz modele. Niektóre zagrożenia pojawiają się nagle i nikt się ich nie spodziewa. Inne tlą się i dojrzewają powoli. Jedne i drugie stanowią poznawcze martwe punkty, na które społeczeństwa nie są przygotowane. Niezależnie od tego, z czym będziemy się mierzyć, pandemią czy populizmem, nowymi rodzajami broni czy nowymi technologiami, globalnym ociepleniem czy pogłębiającymi się nierównościami, o tym, czy przetrwamy czy wyginiemy, zadecydują działania, jakie podejmiemy w odpowiedzi. To, w jaki sposób działamy, zależy natomiast od tego, co jesteśmy w stanie uchwycić. Co roku ponad 700 tysięcy ludzi na całym świecie umiera z powodu infekcji, które kiedyś można było wyleczyć antybiotykami. Dzisiaj nie jest to już możliwe, bo bakterie stały się na nie oporne. Umieralność z tego powodu szybko rośnie. Jeżeli nie znajdziemy rozwiązania, wkrótce dojdzie do 10 milionów ofiar rocznie, czyli co 3 sekundy będzie umierać jedna osoba. W porównaniu z tą liczbą blednie nawet tragedia COVID-19. Jest to problem, do którego doprowadziliśmy my sami. Antybiotyki są coraz mniej skuteczne przede wszystkim dlatego, że używamy ich zbyt często. Te same substancje, które kiedyś hamowały rozwój bakterii, doprowadziły do powstania superbakterii opornych na wszystkie istniejące leki. Dzisiaj traktujemy antybiotyki jako coś oczywistego, ale zanim w 1928 roku odkryto penicylinę, a 10 lat później zaczęto ją produkować na skalę masową, często zdarzało się, że ludzie umierali z powodu złamań kości czy zwykłych zadrapań. W 1924 roku Calvin Coolidge, 16-letni syn prezydenta Stanów Zjednoczonych, podczas gry w tenisa na trawniku przylegającym do Białego Domu, nabawił się odcisku na palcu u stopy. Wdała się infekcja i w ciągu tygodnia zmarł. Nie uratował go ani jego status społeczny, ani majątek. Dzisiaj niemal wszystkie przypadki medyczne, od cesarskiego cięcia przez chirurgię plastyczną po chemioterapię, wymagają użycia antybiotyków. Jeśli siła ich działania będzie słabnąć, wykonywanie tych zabiegów będzie coraz bardziej ryzykowne. W pełnym kolorowych kwiatów gabinecie w Cambridge w stanie Massachusetts rozwiązanie tego problemu znalazła Regina Barzilai, profesorka sztucznej inteligencji w MIT. Massachusetts Institute of Technology. Konwencjonalne metody odkrywania leków polegają na poszukiwaniu substancji, których molekularny odcisk palca jest podobny do tych, które wcześniej okazały się skuteczne. Zazwyczaj przynosi to dobre rezultaty. W przypadku antybiotyków jest jednak inaczej. Przebadano już większość substancji o podobnej budowie i nowe antybiotyki mają strukturę tak bardzo zbliżoną do już istniejących, że bakterie szybko zyskują oporność także na nie. Barzilai wraz z zespołem biologów i informatyków pod kierownictwem Jima Collinsa, profesora bioinżynierii w MIT, przyjęła odmienne podejście. Czy zamiast poszukiwać podobieństw strukturalnych, nie lepiej byłoby skupić się na efektach? Czy bakterie giną? Przeformułowali problem, ujmując go nie w kategoriach biologicznych, lecz informatycznych. Barzilai, charyzmatyczna i pewna siebie, nie przypomina typowego maniaka komputerowego. Również dlatego, że wymykanie się kategoriom ma we krwi. Dorastała w czasach komunizmu w miejscu, które dzisiaj znajduje się na terytorium Mołdawii i posługiwała się wówczas językiem rosyjskim. Później studiowała w Izraelu, gdzie posługiwała się hebrajskim, a doktorat zrobiła w Stanach Zjednoczonych. W 2014 roku, kiedy miała już ponad 40 lat i małe dziecko, zdiagnozowano u niej raka piersi, którego udało się jej pokonać po długiej i trudnej terapii. Gehenna, którą przeszła, doprowadziła do zmiany kierunku prowadzonych przez nią badań i skoncentrowaniu się na zastosowaniach w medycynie sztucznej inteligencji. Wkrótce jej odkrycia stały się głośne i niewiele później otrzymała nagrodę MacArthurów, nazywaną grantem dla geniuszy. Barzilai i jej zespół zabrali się do pracy. Trenowali algorytm na ponad 2000 substancji o działaniu przeciwbakteryjnym, sprawdzając, czy którakolwiek z nich byłaby w stanie zahamować rozwój szkodliwych bakterii E. coli. Ten sam model zastosowano następnie do 6000 związków znajdujących się w bazie Drug Repurposing Hub, a później do ponad miliona substancji w innej bazie danych badając, które z nich mogłyby okazać się skuteczne. Na początku 2020 roku poszukiwania zakończyły się sukcesem. Znaleziono tę jedyną. Nadano jej nazwę Halicyna na cześć Hala, zbuntowanego komputera z filmu i książki 2001 Odyseja kosmiczna. Odkrycie superleku, który jest w stanie zabijać superbakterie, trafiło na pierwsze strony gazet na całym świecie. Zostało uznane za punkt zwrotny w wyścigu o palmę pierwszeństwa pomiędzy maszyną a człowiekiem. Sztuczna inteligencja odkrywa antybiotyki skuteczne w walce z chorobami opornymi na wszystkie inne leki, trąbił nagłówek na pierwszej stronie Financial Times. Prawda leżała jednak zupełnie gdzie indziej. Nie chodziło wcale o triumf sztucznej inteligencji, a raczej o sukces odniesiony dzięki ludzkiemu poznaniu, umiejętności poradzenia sobie z newralgicznym wyzwaniem dzięki wyobrażeniu go sobie w inny sposób i zmianie aspektów, w jakich go rozpatrujemy. Doprowadziło to do odkrycia nieznanych wcześniej dróg wiodących do rozwiązania problemu. Nie jest to jednak zasługa nowej technologii, lecz ludzkiego talentu. To ludzie wybrali właściwe związki chemiczne i to oni podejmowali świadome decyzje, jaki materiał wykorzystać do uczenia modeli, wyjaśnia Barzlai. Ludzie zdefiniowali też problem, opracowali metodę jego rozwiązania, wybrali cząsteczki, na których miał być trenowany algorytm, a następnie dobrali bazy danych, zawierające substancje, na których miały być prowadzone badania. Kiedy znaleziono pierwsze związki będące kandydatami na lek, ludzie przyjęli ponownie biologiczny punkt widzenia, żeby zrozumieć, dlaczego poszukiwania zakończyły się sukcesem. Odkrycie halicyny to coś znacznie ważniejszego niż wybitne osiągnięcie naukowe czy znaczący krok w kierunku przyspieszenia i obniżenia kosztów prac nad nowymi lekami. Barzlai i zespół, chcąc odnieść sukces, musieli posiłkować się czymś, co można by nazwać wolnością poznawczą. Źródłem rozwiązania, na które wpadli, nie były ani książki, ani tradycja, ani podążanie utartym szlakiem. Doszli do niego dzięki wykorzystaniu unikalnej mocy poznawczej, którą dysponują wszyscy ludzie.